Dyrektor Mirza głęboko się zastanowił. Kurczę, to musi się udać, pomyślał. Trzeba tę szkołę w końcu zmienić, ale mogą to zrobić tylko uczniowie. Przecież nie będą tego robić nauczyciele, których zadaniem jest produkowanie kujonów. Cały system jest niedobry, no ale czy w złym systemie może zaistnieć normalna szkoła? Nic. Trzeba będzie porozmawiać z panią Elą, zadecydował. Tak. Dyrektor Mirza nie pasował do tej szkoły. Spokojny, cierpliwy i pełen wyrozumiałości dla uczniów. Owszem, nie tolerował nieodpowiedzialnych wybryków, ale często był ostatnią deską ratunku dla uczniów, którzy mieli kłopoty. Bo w szkole, tej najstarszej szkole średniej w Bielsku, aż roiło się od nauczycieli ochrzczonych przez młodzież zamordystami. Ciekawa rzecz, że na 4 ogólniaki w tym zamordystów było najwięcej, a młodzież i tak się do niej garnęła i z ilością kandydatów do klas pierwszych nigdy nie było kłopotu. Magnes był w zasadzie jeden, jednozmianowość. Wszystkie pozostałe szkoły średnie miały dwie zmiany, to znaczy, że chodziło się do szkoły na popołudnie. Naprawdę, kończenie lekcji o godzinie 19 czy 20 nie jest wcale przyjemne. A tu była tylko jedna zmiana. Liceum nie było takie stare, bo powstało w 1919 roku jako gimnazjum męskie imienia Stanisława Konarskiego. Patron jak najbardziej w porządku, bo poglądy miał nowoczesne, no i wsławił się w polskiej edukacji założeniem Collegium Nobilium, a także dziełem o skutecznym radsposobie. Jak na przedwojenne czasy, była ta szkoła bardzo nowoczesna, z piękną salą gimnastyczną oraz krytym basenem. I mimo, że była nowa, uczącym w niej nauczycielom udało się wypracować przez 20 lat pewną renomę. No niestety. 1 września 1939 roku nauczyciele zamiast do pracy musieli ruszyć na front. Wielu z nich już do szkoły nie wróciło, a ci, którym udało się przeżyć wojenną zawieruchę, mieli wielkie kłopoty, by przystosować się do nowego, jakże odmiennego porządku. Jak wiecie z lekcji historii, walkę o władzę w powojennej Polsce wygrali komuniści poprzez sfałszowane wybory parlamentarne, które jako demokratyczne uznały państwa zachodnie. Mimo tego ich władza by się nie utrzymała, gdyby nie jeden fakt – stacjonowanie na terenie Polski bratnich wojsk radzieckich. Zresztą nawet w polskim wojsku, nazwanym wtedy ludowym, więcej do powiedzenia mieli Rosjanie niż Polacy. Tak więc nagle wszystko stało się państwowe i zniknęła jakakolwiek gospodarcza działalność prywatna. Zmiany dotyczyły każdej dziedziny życia, także szkolnictwa. Na szczęście Bielsko nie było w czasie wojny bombardowane, to też budynek szkolny nadawał się zaraz do rozpoczęcia zajęć. Zmienił się jednak zasadniczo system szkolny. Przed wojną szkoła powszechna trwała 4 lata, potem zaczynało się 9-letnie gimnazjum. W 1936 roku postanowiono to zmienić i szkołę powszechną przedłużono do lat 6, gimnazjum skrócono do 3 i wprowadzono 2-letnie licea ogólnokształcące. Na skutek wojny ten system został zarzucony. Natomiast komuniści wymyślili jeszcze coś innego. Skasowali zupełnie gimnazja, szkołę powszechną przechrzcili na podstawową i wydłużyli do lat 7, zaś licea ogólnokształcące wydłużyli do lat 4, z tym, że numeracja klas szła dalej i liceum kończyło się klasą 11. A szkolny tydzień trwał dni 6, co dzisiejszej młodzieży wydaje się niemożliwe. W Bielsku, gdzie przed wojną mieszkało sporo Niemców, komuniści mieli duże pole manewru, bo można było zmieniać prawie wszystko, chociażby nazwy ulic. Północna arteria wjazdowa do miasta zyskała miano Armii Czerwonej. Główne ulice w mieście nazwano od bohaterów bratnich krajów, czyli Lenina, Koniewa, Greczki, Dymitrowa. Reprezentacyjny deptak miasta zyskał miano kata wielu niewinnych ludzi samego Feliksa Dzierżyńskiego. Zaś najbardziej zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja stanął na placu bohaterów Armii Czerwonej, a przed samym kościołem postawiono spory cokół ku czci tej dziczy, co wyzwalała Polskę. Oczywiście zmiany dotknęły również i samą szkołę. Przed wojną stała na ulicy Listopadowej, teraz zmienionej na Pawła Findera. Komunistom przeszkadzał również patron szkoły, bo ksiądz katolicki. Długo zastanawiano się, na kogo by go zamienić, aż wreszcie ktoś gdzieś wyczytał, że był inny Konarski, też na S, tyle że Szymon, rewolucjonista. Tak, on się nadawał. A przy tym niezorientowani będą myśleli, że nic się nie zmieniło. Wystarczy na tabliczce z nazwą szkoły umieścić pierwszą literę imienia i wszystko będzie ok. Toteż szkoła zyskała miano S. Konarskiego i tradycja niby nieprzerwanie trwała. Komuniści dobrze zdawali sobie sprawę z tego, że kluczem do sukcesu jest edukacja. Tylko przez szkołę można wychować ludzi wiernych systemowi. Na początku, w latach 40. i 50. ubiegłego wieku, było ciężko, bo trzeba było korzystać z kadry wykształconej za wolnej Polski. No ale potem sukcesywnie zastępowano ją pedagogami kształconymi już według wzorów sowieckich. Na szkoły podstawowe patrzono przez palce, ale szkoły średnie, jako wylęgarnie przyszłych studentów, były oczkiem w głowie władzy. Był nacisk, aby na nauczycieli w szkołach średnich przyjmować ludzi politycznie pewnych, to znaczy członków rządzącej partii lub jednej z jej przybudówek. I tak się to toczyło. Nauczyciele w liceum imienia S. Konarskiego mieli za zadanie zabijać wszelkie przejawy wolnego myślenia i kształtować młode umysły ściśle według wymagań systemu. Z zadania wywiązywali się wspaniale, bo tylko co drugi abiturient zdawał maturę, zaś ci, co ją zdali jako wyprani z własnej osobowości, bez problemów dostawali się na studia. Dopiero na studiach, co po niektórzy odzyskiwali zdrowie. Sławą szkoła okryła się za kadencji dyrektora Pikietyna, który w latach 60. ubiegłego wieku kazał młodzieży ubrać się w białe koszule i czerwone krawaty. Poza tym dyrektor Pikietyn spowodował jeszcze jedną rzecz. Mianowicie wpuścił do budynku szkolnego obcą jednostkę edukacyjną, Politechnikę, i z biegiem czasu liceum się skurczyło do zaledwie jednego skrzydła pięknego budynku. Po rozprawieniu się z opozycją niepodległościową wydawało się, że komunizm będzie trwał wiecznie. A kiedy do władzy doszedł Edward Gierek i zapełnił sklepy wszelkim dobrem konsumpcyjnym, a ponadto otworzył granice, ludziom zaczęło się zdawać, że w PRL-u jest świetnie. Był to jednak krótki sen, bo już w 1976 roku wprowadzono kartki na cukier, co spowodowało rozruchy i niepokoje społeczne. Z roku na rok szło coraz gorzej, w końcu zaczęto reglamentować całą żywność oprócz pieczywa, mleka oraz warzyw i owoców, co nie oznaczało, że te dobra można było kupić bez problemów i w dowolnej ilości. No i ludzie powiedzieli dość. Spontanicznie powstał niezależny związek zawodowy Solidarność i zdawało się, że system po prostu padnie. Niektórzy zaczęli palić legitymacje partyjne. Towarzysz Jaruzelski pilnie błagał Rosjan o pomoc. Ale w 1980 roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich wkroczył do Afganistanu i polscy komuniści usłyszeli od radzieckich towarzyszy, że albo poradzą sobie sami, albo zostaną zastąpieni kim innym. Co można było zrobić? Jedynie zamach stanu i wprowadzić stan wojenny, wypuszczając na ulicę opancerzone wojsko. Podejrzanych aresztowano bądź internowano, zakłady zmilitaryzowano i zrobił się spokój. Kartki i problemy z aprowizacją zostały, ale ludzie bali się już ryzykować. System się uratował. Jak się potem okazało, nie na długo. Ale kto mógłby wtedy przypuszczać, że wyścig zbrojeń wykończy ZSRR? No ale właśnie. Na fali powiewu tej solidarnościowej wolności, dyrektorem Konara, jak uczniowie przezwali liceum, został Bogdan Mirża, który jako bezpartyjny był w tym czasie świetnym kandydatem. Miał piękną przeszłość. W czasie wojny jako 18-latek wstąpił do Armii Krajowej i walczył w partyzance. Po ogłoszeniu amnestii wyszedł z lasu, ale został aresztowany pod pozorem szpiegostwa na rzecz Stanów Zjednoczonych tylko dlatego, że dostał list od kolegi ze szkoły, który po wojnie trafił do Chicago. Zarzuty były absurdalne, ale spędził w więzieniu ponad rok, bo nie dał się złamać ani zastraszyć i niczego nie podpisał. Po odzyskaniu wolności imał się różnorakich zajęć, poszedł też na studia i został magistrem prawa. Studiował też dziennikarstwo i socjologię. Po studiach wrócił do rodzinnego Bielska, które stało się Bielskiem Białą po połączeniu dwóch miast, i zaczął pracować w szkolnictwie. Był ambitny, ale w awansie przeszkadzało mu to, że był bezpartyjny. Tak więc uczył głównie łaciny i zarabiał marne pieniądze, jednak przyrzekł sobie nigdy do partii nie wstąpić, bo ta partia, wprawdzie jeszcze pod nazwą PPR, wtrąciła go do więzienia za nic, za to, że walczył z Niemcami. Tego im nie mógł zapomnieć. Aż przyszedł właśnie rok 1980 i oddech wolności, a ponieważ na emeryturę odszedł dyrektor Skonarskiego, szukano kogoś akurat bezpartyjnego. Bogdan Mirża świetnie się nadawał i dostał tę posadę. Na szczęście dyrektora nie tak łatwo było zwolnić. Oczywiście w kuratorium zdawano sobie sprawę z tego, że pan Mirża jest raczej wrogo nastawiony wobec Ludowej Polski i gdy system się umocnił, czyhano na jakiś jego błąd, aby się go pozbyć. Ale dyrektor Mirża działał bardzo ostrożnie. A i tak często miał związane ręce. Poza pewnymi wyjątkami nie miał praktycznie wpływu na zatrudnianie nauczycieli, ani nie mógł nikogo zwolnić. Tak więc mógł jedynie starać się, aby uczniowie Liceum Konarskiego wiedzieli, że mogą znaleźć w nim oparcie i często ich ratował na egzaminach komisyjnych czy na samej maturze. Ale szkolne dni dyrektora Mirży były policzone. W 1989 roku miał przejść na emeryturę. Wiedział, że trafił do szkoły złej, ale starał się uczynić ją bardziej przyjazną dla uczniów. Tymczasem powoli kończył się rok szkolny 1987-88 i trzeba było przygotować egzaminy wstępne tak, aby do szkoły trafili najlepsi kandydaci. Jednak najpierw zaszły nieprzewidziane okoliczności. Po hucznie obchodzonym 1 maja kurator Wilhelm Borowiak wezwał do siebie dyrektora Mirżę. Dyrektor czuł, że ta rozmowa nie będzie zbyt miła, ale nie miał wyjścia. Musiał pójść. Dzień dobry, powiedział dyrektor do sekretarki, wchodząc do kuratorskiego biura. Moje nazwisko Mirża. Jestem umówiony z panem kuratorem na 13. Dzień dobry, odpowiedziała jak echo sekretarka i sprzedała mu przyklejony do ust uśmiech. Już pana anonsuję. Panie kuratorze, powiedziała do mikrofonu, wciskając guzik. Przyszedł pan Mirża. Niech wejdzie, odezwał się z głośnika głos kuratora. Proszę wejść, powiedziała sekretarka. Dyrektor nacisnął klamkę, otworzył drzwi i wszedł do gabinetu. Dzień dobry, powiedział. Dla kogo dobry, dlatego dobry. Dla pana chyba nie bardzo, krzywo przywitał się kurator. Dlaczego? Czy coś się stało? Dyrektor udał wystraszonego. Tak. I nie ukrywam, że jestem rozgoryczony. Wezwałem tu pana, aby wyjaśnić pewne sprawy. Nie rozumiem. Czyżbym uchybił czymś w moich obowiązkach? Nie nazwałbym tego uchybieniem, ale niedociągnięciem. Nie rozumiem. Chodzi mianowicie o to, że leży u pana w gabinecie podanie o pracę doktora Huberta Tylmanowskiego i nie zaoferował mu pan etatu. A to przecież znakomity historyk, laureat nagrody imienia Stefana Batorego. Ale u mnie przecież nie ma etatu dla historyka. Więc jak mógłbym przyjąć do pracy pana Tylmanowskiego? Zaoponował dyrektor. Teraz pan Mirża przypomniał sobie młodego człowieka, który pewnie ze 2 lata temu przyszedł pytać go o pracę. Zasypał go informacjami o studiach, pobycie w USA, działalności partyjnej. Takiego kandydata do pracy jeszcze nie spotkał. Ponieważ Tylmanowski wspomniał, że uczy w technikum ogrodniczym, dyrektor postanowił dowiedzieć się od uczniów, jaki on jest naprawdę. Rzeczywistość była tak zniechęcająca, że podanie Tylmanowskiego odłożył na dno szuflady, tak, aby o nim zapomnieć. A tu proszę, gość ma układy w kuratorium. Kto by się spodziewał? To mógłby się pan postarać o stworzenie etatu, zagrzmiał kurator. Taki fachowiec. Tylko takich nauczycieli powinien pan mieć w Konarskim. Przecież ja i tak przyjmuję do pracy tylko tych nauczycieli, którzy mają pańską rekomendację. A jeśli chodzi o pana Tylmanowskiego, to owszem. Może i jest fachowiec, skoro ma doktorat, ale dowiedziałem się, że w szkole, w której obecnie pracuje, umyślnie oblewa abiturientów, a poza tym jest na niego wiele skarg od uczennic. Co za bzdury pan wygaduje, obruszył się kurator. Kto to panu powiedział? Dyrektor technikum? Nie. Te informacje mam od najbardziej zainteresowanych, czyli od uczniów, spokojnie odparł dyrektor. To może je pan sobie... Nie dokończył Borowiak. Dobrze wie, co pan może z nimi zrobić. Szanowny pan Tylmanowski ma nieposzlakowaną opinię jako świetny pedagog i człowiek godny zaufania. Zaś uczniowie. Uczniowie się go boją i bardzo dobrze. Nauczyciel w szkole jest jak milicjant w społeczeństwie. Należy się go bać, a nie lubić. I taki właśnie nauczyciel jest potrzebny w naszym liceum. Najlepiej na pana miejsce. Z panem są tylko same kłopoty. Chociażby to, że średnie wykształcenie zdobył pan nie w tej Polsce, co trzeba. Nie będę dochodził już, kto pana wpuścił na tak wysokie stanowisko, ale to był duży błąd. Błąd? Oburzył się dyrektor. Jak pan ma czelność mówić w ten sposób? Przecież to najlepsza szkoła w regionie. Tak, oczywiście. Ale tylko dlatego, że uczą w niej nauczyciele dobrani przeze mnie. Zaś za pana kadencji odsetek absolwentów dostających się na studia spadł. Ale na szczęście pańskie dni w oświacie już są policzone. Tak, zgadza się. W przyszłym roku kończę 65 lat i przechodzę na emeryturę. Tak więc najbliższy rok szkolny będzie moim ostatnim. No i od września przyjmie pan do pracy pana Tylmanowskiego. Przecież nie mam dla niego etatu, zaoponował ponownie dyrektor. To tylko pańska wymówka, odrzekł kurator. Ja etat dla niego znalazłem. Pan Roman Szpada przejdzie do nowo otwieranego liceum ogólnokształcącego numer 5 i sprawa załatwiona. Ale czy... zaczął dyrektor, lecz Borowiak przerwał mu. Żadnych ale. Decyzje już zostały podjęte i proszę zaznajamiać pana Tylmanowskiego z obowiązkami dyrektora, bo to on niedługo będzie rządził tą szkołą. I tyle miałem do pana, panie Mirża. Chciałby pan coś dodać? Nie, do widzenia, rzekł oschle dyrektor. Żegnam i mam nadzieję, że widzieliśmy się po raz ostatni. Borowiak nie krył swej niechęci. Drogą powrotną do szkoły dyrektor Mirża przebył pogrążony w myślach. A więc stało się. Muszę przyjąć do pracy Tylmanowskiego. Szkoła ze złej zmieni się w jeszcze gorszą. Jedyny sposób to spowodować, że Tylmanowski sam zrezygnuje. Ale jak to zrobić? Przecież na żadnego z nauczycieli nie mogę liczyć. Zaraz, na żadnego? Może na nauczyciela nie. Ale na nauczycielkę? Tak, to jest myśl. Żeby spowodować, aby Tylmanowski odszedł, trzeba mieć sprzymierzeńców po obu stronach. Wśród grona i wśród uczniów. Z grona wystarczy jedna osoba, byle zaufana. A uczniowie? Z uczniów trzeba sformować superklasę. Klasę monolit, która będzie zgrana i będzie działać jak jeden uczeń. Na zasadzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. No tak, to łatwo powiedzieć. Ale jak stworzyć klasę monolit, gdy trafią do niej uczniowie z wielu różnych szkół? Tu potrzebny będzie odpowiedni wychowawca, który scali klasę i będzie stał na jej czele. Tym wychowawcą może zostać jedynie nasza nauczycielka, no bo ja nie mogę nim być, skoro mam wtajemniczać Tylmanowskiego w arkana sztuki rządzenia szkołą. No dobrze, ale sam wychowawca też nie wystarczy, bo co zrobić, jak klasa będzie tak wystraszona, że nie zrozumieją się z nauczycielem? Trzeba by przygotować też kilku uczniów, przynajmniej czterech, którzy zajęliby się scalaniem klasy. No tak, już moja w tym głowa by się do szkoły dostali, ale muszą być to dobrzy uczniowie, bo jeśli nie uzyskają odpowiednich ocen na egzaminie, to będą mogli się przyczepić z kuratorium. Jak ich wytypować? Jak ich znaleźć? A może by tak posłużyć się jakimś kluczem? Co mogłoby być takim kluczem w szkole? Ano jakaś książka. Ale jaka? Może słownik języka polskiego, tam są wszystkie używane słowa. No tak, ale są różne wydania i różni autorzy. Trzeba znaleźć książkę, która jest znana i ma zawsze tę samą treść i jednego autora. Nic. Trzeba będzie sięgnąć do lektur szkolnych ze szkoły podstawowej. Po powrocie do szkoły dyrektor wezwał panią Piwowarecką, nauczycielkę polskiego. Proszę mi przygotować na jutro listę lektur z języka polskiego ze szkoły podstawowej od klasy 4 do 8, rzekł. Oczywiście, panie dyrektorze, powiedziała pani Karolina. Czy ma to związek z egzaminami wstępnymi? Tak, jak najbardziej, odrzekł pan Mirża. Nazajutrz rano gotowa lista leżała na biurku. Dyrektor, gdy tylko wszedł do gabinetu, przebiegł po niej oczyma. Muszę założyć, że uczeń, którego wybiorę, zna te wszystkie książki, inaczej klops. A więc musi to być dobry uczeń. Zobaczmy, która z tych książek traktuje o szkole? Szatan z siódmej klasy, Ania z Zielonego Wzgórza, Sposób na Alcybiadesa, Syzyfowe prace. Kurczę, sporo tego, trzeba wybrać jedną. Z tego co pamiętam, to najbardziej o szkole traktują dwie ostatnie. No tak, ale Żeromski pisze o szkole w trakcie zaborów, gdzie wykładowym językiem był rosyjski. Natomiast Niziurski o szkole niemal współczesnej, która też jest zła, a jedyny pozytywnie nastawiony do uczniów nauczyciel jest gnębiony przez dyrektora. Jasne, wybiorę Sposób na Alcybiadesa. To będzie wskazówka. Jeśli się nie uda, to nie nazywam się Mirża. Tylko jak teraz znaleźć odpowiedniego ucznia? Przecież nie mogę wybrać tak na chybił trafił, bo nic z tego nie będzie. Najpierw jednak postanowił wtajemniczyć we wszystko panią Elżbietę Major, nauczycielkę angielskiego. Nie wybrał jej przypadkowo. Była jedyną w szkole absolwentką KUL-u, co dawało pewną gwarancję, że komunistyczny model podejścia do ucznia ją ominął. Poza tym uczyła w szkole od niedawna, więc zapewne jeszcze nie zdążyła nasiągnąć duchem zamordyzmu. Czy domyśla się pani, dlaczego ją wezwałem? Zaczął oficjalnie dyrektor. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, odparła pani Ela. A no właśnie, ciągnął dyrektor. Sprawa jest delikatna, a z moich obserwacji wynika, że pani świetnie się nada do powierzonego zadania. Jakiego zadania, panie dyrektorze? Przecież rok szkolny powoli się kończy, zapytała z zainteresowaniem. Rzecz jest w sumie prosta, odpowiedział dyrektor. Należy stworzyć superklasę, klasę monolit, która stanie się postrachem nauczycieli. Postrachem nauczycieli? Przerwała przestraszona. Ale po co to? Uczy tu pani już trzeci rok i na pewno doszły panią słuchy o prowadzeniu lekcji przez takie tuzy jak Wałowicz czy Stolicki. To są ludzie, którzy nigdy nie powinni zostać nauczycielami. Bardziej nadają się do ZOMO niż do nauczania młodzieży. No tak, czasem uczniowie skarżyli mi się na niektórych nauczycieli, ale co ja mam do kompetencji innych? Przecież to pan ich może zwolnić, odrzekła. Tak się tylko wydaje. Ja tu jestem tylko pionkiem, a trzymają mnie jeszcze, bo za rok odchodzą na emeryturę. Gdybym mógł decydować o doborze nauczycieli, ta szkoła wyglądałaby zupełnie inaczej. Chodzi po prostu o to, aby spowodować, że nauczyciele zamordyści sami odejdą. I to jest najlepsze rozwiązanie. A może to zrobić jedynie klasa monolit. No dobrze, ale co ja mam z tym wspólnego? Zapytała. Klasa monolit nie powstanie sama. Oczywiście musi zostać wtajemniczonych paru uczniów, a wystarczy jak wtajemniczy się jednego, tak będzie bezpieczniej. Ale najważniejsza jest rola wychowawcy, czyli pani, bo właśnie pani zostanie wychowawcą tej klasy. Ale panie dyrektorze, ja mam małe dziecko, nie wiem czy sobie poradzę z obowiązkami wychowawcy. Nie musi pani wiele więcej robić, a gdy pani dłużej nie będzie, obowiązki wychowawcy przejmę ja. Tak więc proszę się nie martwić, wszystko zostanie odpowiednio przygotowane. No dobrze, ale jak mam ich scalać? Nastawiać przeciw nauczycielom? Nie, jak najbardziej nie. Pani gra po stronie nauczycieli, ale musi pani zgrać tę klasę, spowodować, że będzie to jedna drużyna. Wystarczy jakoś ich zorganizować, wspólne wycieczki, ogniska. Pani plus wtajemniczeni uczniowie to gwarancja sukcesu. Muszę panią jednak przed czymś przestrzec. Od przyszłego roku będziemy mieć nowego historyka, pana Tylmanowskiego, który ponadto jest szykowany na mojego następcę. To człowiek bardzo ambitny i wiem, że ze szkoły będzie chciał zrobić prawdziwą pokazówkę. Musimy się przed nim strzec. Ja już jestem na wylocie, ale pani ma całe życie przed sobą. Bardzo na panią liczę i ze swej strony służę wszelką pomocą. Mimo, że mam pewne wątpliwości, zgadzam się. Spróbuję panu pomóc i stworzyć tę superklasę. Ale myślę, że w wsparciu z, jak ich pan określił, zamordystami, nie mamy szans. To się jeszcze okaże. Dziękuję. To byłoby na razie tyle. Mam jeszcze pytanie. Która to będzie klasa? Sam jeszcze tego nie wiem, odparł szczerze dyrektor. To do widzenia. Do widzenia. Teraz pozostało tylko znaleźć odpowiedniego ucznia. Klucz już był. Pozostało niewiele czasu. Dyrektor postanowił pójść więc za pierwszą wskazówką i wybrał szkołę podstawową numer 8. Zadzwonił do dyrektorki i uzyskał stosowne informacje. Wybór okazał się prosty. Wystarczyło dotrzeć do delikwenta.